Rozdział czwarty. Powiedz mi, po co ty siedzisz w tym obozie? Czy cię ni stąd nie rwie naprzód? Dziewczyna pochyliła się czule nade mną. Zbyt pełny biust zakołysał się pod bluzką. W jej niespokojnych, opalizujących oczach odbijałem się małym, wypukłym fragmentem siebie. Podniosłem głowę i chciałem pocałować ją w wilgotne, rozchylone usta. Zmarszczyła brwi i odsunęła się. Nie. Nie rwie mnie już nigdzie. Westchnąłem leniwie i sennie opadłem na ziemię, pachnącą zbutwiałym igliwiem. Ty i tak kochasz tylko tego, który pozostał w Polsce. Zamknęła mi usta dłonią. Nad nami piął się w niebo sosnowy las i szumiał. Wiatr szeleścił, ocierając się o korę drzew. Słońce rozszczepione w wierzchołku sosny, jak pierzasta strzała, spadło w głąb lasu i utkwiło w bladozielonej trawie, która, prześwietlona jak cieniutkie złoto, pełna była rozleniwiającej woni lata. Rozchodziło się od niej urzekające ciepło, jak od ciała kobiety. Zabłąkany bąk, mały bombowiec, zahuczał nad nami i usiadł na łodydze dziewanny. Gramoli się żarłocznie w konche jak kosmaty psiak do miski z mlekiem, rzekłem pobłażliwie. Raczej jak dziecko na parapet okna, zaobserwowała dziewczyna. Ach, ileż ja ich wyniańczyć musiałam. Nienawidzę dzieci, krzyknęła. Spłoszony bąk odleciał z gniewnym pomrukiem. Chodź! Zdecydowała się nagle. Już późno. Patrz, jak pociemniały sosny. Czwarta, piąta? Popatrzyła w górę ku czubom sosen zanurzonym w lekkim potoku wiatru. O, jak nisko słońce! Uniosła się na kolana, strzepnęła resztki igliwia z sukni i poprawiła włosy. Chodź! Zerwała się niecierpliwie, odsuwając moje ręce. Jedź ze mną, ach, jedź ze mną. Ja tak się boję Palestyny. Przez las płynęła asfaltowa droga, ujęta w tamę topól. Chodziły po niej pary rozgrzane i barwne. Widzisz, Nino? Na skraju lasu przerwałem milczenie i ująłem ją w pół. Tak żyją Niemcy. I ja tak chciałbym żyć, rozumiesz? Bez obozu, bez wojska, bez patriotyzmu, bez dyscypliny, normalnie. Nie na pokaz. Nie pobierać zupy z kotła, nie myśleć o Polsce. No właśnie, podchwyciła Nina. Jedź ze mną na zachód. Ja jestem naprawdę wolna. A chłopiec w Polsce? Zapomnę o nim. Ale dotąd nie zapomniałaś.
Nie miałam innych, więc nie zapomniałam.
Nie miałaś?
Ci ludzie, z którymi jadę do Polski, podjęła po chwili z wysiłkiem. To są obcy. Mogę się od nich oderwać. Pojedziemy do Brukseli. Mam tam siostrę za bogatym Belgiem. Będę studiowała medycynę.
Asfalt parzył pod nogami. Nad głową płynęły kopulaste topole, których sklepienie wiodło aż pod czerwone mury i wieże koszar. A opasawszy je zielenią jak mostem, pieło się, nabiegając złotem jak dojrzałe jabłko, ponad gontowe dachy podmiejskiego osiedla, przebłyskujące różowo poprzez niebieskawy dym powietrza jak przez jedwabny szal. Nino, zostań ze mną, rzekłem niespodziewanie. Ja tu nie jestem niczym, ale się wybiję. Mam kolegów, którzy mi pomogą, mam książki, od których trudno mi odejść. Takie zbierałem, rozumiesz? Ja boję się ryzyka. Za dużo śmierci widziałem, żeby się dać zabić. Niech inni, po co ja? Jakie mam prawa?
Umilkłem, szukając w myśli praw przysługujących mi.
Żadnych, rozumiesz? Żadnych. Zawiesiłem głos i wpatrzyłem się w jej twarz, jakby szukając tam współczucia. Jeżeli pójdziemy stąd, to nam nikt nie da jeść. Na każdym skrzyżowaniu mogą nas złapać te czarne małpy w białych kaskach i wsadzić do nieznanego obozu, w którym zeżre nas głód. Ja się nie boję, rzekła sucho Nina. Ale nie mieć nigdy gruntu pod nogami? Urwałem, szukając sugestywnej metafory. Być jak drzewo bez korzeni, uschnąć? Więc wracasz do Polski, stwierdziła dziewczyna i skrzywiła pogardliwie usta, kiedy pragnąłem usprawiedliwić się. Chciałeś mnie tylko na jeden dzień, jak wszyscy.
Wszyscy?
Gwizdnąłem przez zęby.
Tak, wszyscy,
krzyknęła. Potknęła się. Podtrzymałem ją za ramiona. Wyrwała się gwałtownie i wrogo.
Wszyscy, dla których jestem Żydówką. Widzisz to?
Ujęła za talizman w kształcie świstawki. Palce jej drżały. Nie spytałeś mnie do tej pory, co to jest.
Inaczej niż inni. To są tablice Mojżesza. Przykazania po hebrajsku. To ma mnie łączyć z Żydami. Ale ja nie jestem ani Żydówką, ani Polką. Z Polski mnie wyrzucili. Do Żydów mam wstręt. Myślałam, że są jeszcze inni ludzie, ale ty nie jesteś człowiekiem, jesteś tylko Polakiem. Wracaj do Polski! Krzyknęła zjadliwie. Wracaj do Polski!
Wracaj do Polski! Przestraszyłem się głosu, jak ptaka, który nagle zrywa się spod nóg. W wysokiej, złotej trawie błyszczał czarny, krótko strzyżony łeb. Stefek podniósł się z ziemi i ukłonił się dziewczynie.
Wracaj do Polski, powtórzył. Chodź ze mną. Ja idę na piechotę.
Na piechotę? Toś murowy chłop, zachwyciłem się zdawkowo. A gdzie Niemka? Rozejrzałem się podejrzliwie.
Poszła w krzaki. No, odprowadziłem ją do domu.
Pojechał ręką po włosach.
Fajna dziewczyna. Pójdziesz ze mną?
Wiesz, poszedłbym, ale zawahałem się. Sukienny mundur rozparzał całe ciało. Stefan zmrużył oczy od blasku i spod powiek przyglądał mi się z otwartą pogardą. Kręcił w palcach suchą gałązkę, złamała się z trzaskiem.
Książeczki, książeczki, uśmiechnął się gorzko. To chcesz mi powiedzieć? I że będziesz głodny po drodze? Że jak się unormuje? A ja ci powiem. Spódniczka cię trzyma, bracie. Upolowałeś spódniczkę. Upolowałeś, co?
Zęby mu błysnęły jak u psa. Przyłożył dłoń do podbitego oka.
Co tu masz, oprócz tej Żydówki?
Wracajmy do obozu, rzekła Nina przejmującym szeptem. Pan jest, zacisnęła pięści. Podbródek jej drżał spazmatycznie. Pan jest jak SS. Stefan uśmiechnął się lekko. Nie zwracał na dziewczynę uwagi.
Obóz jest obstawiony przez Amerykanów, rzekł do mnie. Chciałem wejść i zabrać koc, nie wpuścili. Jutro będą wszystkich wywozić. Wszystkich. Oszalałeś? I pułkownika, i majora, i cały sztab? A księży? A kuchnię?
Idź do obozu, to zobaczysz, powiedział Stefan. Czekam w Polsce.
Nie wywiozą, mylisz się, przecież dziś Grunwald. Grunwald!
Stefan roześmiał się, dotknął swego podbitego oka.
Ruszaj z Grunwaldem!
Rzekł ironicznie i zniknął w lesie bez pożegnania. Potrącone gałęzie jedliny chwiały się za nim. Wracajmy do obozu, rzekła Nina. Oddychała ciężko jak ryba wyrzucona na brzeg. Trudno, wracajmy. Może się nam uda dostać do środka.
Na pewno się uda,
powiedziałem nieco zbyt skwapliwie. Ująłem ją pod ramię i poprowadziłem wzdłuż drogi. Przylgnęła do mnie. Poruszała bezgłośnie wargami, jakby coś mówiła do siebie. Strumyk rowerów ciekł nieprzerwanie po dnie asfaltu. Niemcy wykorzystywali gorące letnie popołudnie. Na skrzyżowaniu siedział człowiek z obozu. Dwie czerwone walizki postawił w cieniu, żeby lakier nie rozstajał. Gmerał w otwartym plecaku. Czerwone kepi, ozdoba muzułmańskich oddziałów SS, zsunęła mu się na ucho. Czarny kutas dyndał się za każdym poruszeniem głowy. Od obozu aż po las przewijał się w trawie sznur ludzi. Znali szpary i przejścia mniej pilnowane i wymykali się z koszar póki czas. Przyspieszyliśmy kroku. Kopuły drzew szumiały, jakby las szedł razem z nami. Pod kępą uschniętych krzaków stało parę czołgów i porządnie, jak w sklepie z manufakturą, leżały poskładane karabiny, pociski armatnie i miny niemieckie. Pilnował ich drzemiący w upale żołnierz amerykański. Przy drodze kolumna ciężarówek zwracała wąskie, jak u głodnych szczurów, ryje motorów ku obozowi. Czekały jutra. Między samochodami krzątali się półnadzy murzyni. Świecili się ostrym, brunatnym potem, jak pokropieni miedzią. Pokrzykiwali do nas, gdy mijaliśmy ich bokiem, aby, wyszedłszy na koszary od tyłu, wedrzeć się do nich przez rozbitą, zawaloną gruzem bramę, klasyczne miejsce transportu baranów. Przy dziurze nie było nikogo. Natomiast u narożnika, tam gdzie mur rzucał nieco chłodu na spieczoną ziemię, pod daszkiem z papy, podpartym paroma patykami, w głębi cienia siedział żołnierz i drzemał. Położył na trawie hełm, karabin wetknął między kolana, pod bródkiem dotykał piersi. Przy drugim narożniku stali dwaj żołnierze w porozpinanych bluzach, gadali hałaśliwie i częstowali się papierosami. Całkowicie odsłonięci, staliśmy na łące przed bramą, jak para zagubionych dzieci przed chatą czarownicy. Zaczekajmy do zmroku, rzekłem zdjęty niepokojem. Może nie puszczą nas. Wracajmy do lasku. Wysunęła mi się spod ręki, parskając krótkim, pogardliwym śmiechem. Tak ci się śpieszyło na Grunwald i co? Znowu się boisz? Poczekaj, maleństwo. Idź za mną. I zanim zdążyłem coś powiedzieć, uczynić jakikolwiek ruch, dziewczyna poprawiła niecierpliwie spódniczkę, obciągnęła bluzkę na zbyt pełnym biuście i puściła się pędem ku bramie. Dopadła gruzów i poczęła się na nie wspinać. Na szczycie podmuch wiatru opiął jej ciasno biodra i rozczesał włosy. Przytrzymała je ręką, prąc przeciw wichrowi. Odwróciła na moment ku mnie roześmianą ironicznie twarz. Zawołała, ale wiatr rozerwał jej wołanie na strzępy. Poderwałem się biec za nią i nagle stanąłem. Podniosłem rękę, żeby dać jej znać. Odwróciła się ode mnie, chciałem krzyknąć, ale milczałem. Dwaj żołnierze, którzy częstowali się papierosami, odwrócili się ku bramie, a jeden z nich, zdejmując z ramienia karabinek, zawołał ze śmiechem na całe gardło.
Fräulein, Fräulein, halt, halt! Komme hier! Stop! Stop!
Krzyknął piskliwie drugi. Śpiący u drugiego krańca muru żołnierz podniósł nieprzytomnie głowę i poderwał się. Schylił się, chwycił karabinek, który mu się wysunął z pomiędzy kolan, przyłożył go do ramienia, pochylił głowę na okamgnienie, na prawo i... Dziewczyna obronnym ruchem podniosła ręce do gardła, jakby jej nagle zabrakło powietrza. Postąpiła jeszcze krok poza krawędź nasypu i miękko osunęła się za nim, jakby poślizgnęła się na cegle. Zniknęła za krawędzią, jak wrzucona w dół. Za nasypem, tam gdzie był już obóz, podniosły się głosy, połączyły się w gwar, urosły w krzyk. Dwaj żołnierze, którzy, śmiejąc się, wołali za dziewczyną, odrzucili niedopałki papierosa, przydeptali je nogą i pobiegli na nasyp. Rozespany żołnierz, ten, który strzelił, przewiesił karabinek lufą na dół przez ramię, podniósł z ziemi hełm, otrzepał go, włożył na głowę i pogwizdując bezmyślnie, pośpieszył również w stronę bramy. Wolnym krokiem ruszyłem na usypisko. Przeszedłem je na oczach wszystkich i zsunąłem się obok Niny. Padając, otarła o cegłę policzek. Na skurczonej, wilgotnej, nabiegłej świeżą krwią wardze usiadła duża, niebieska mucha. Spłuszona cieniem odleciała, bzykając. Spod wargi lśniły martwo białe zęby. Wypukłe oczy zmętniały, jak stężała galareta. Ręce, kurczowo zaciśnięte w obronnym ruchu, leżały ciężko na kamieniach. Ostatni znak życia, ciepła, o mdłym zapachu krew przesączała się szeroką plamą przez bluzkę, opinającą zbyt wydatną pierś i zasychała na brzegach jak rdza. Mały talizman o kształcie świstawki przesunął się na szyi na bok, zawahał się parę razy na łańcuszku i zawisł nieruchomo. Usunąłem spod głowy trupa ostry, niewygodny kawałek cegły, odgarnąłem delikatnie włosy, ułożyłem głowę na miękkim piasku wapiennym i podniósłszy się z klęczek, otrzepałem starannie spodnie skórzu. Nade mną pociemniało od koła ludzkich twarzy skupionych i milczących. Z trudem przepychałem się łokciami przez niechętnie ustępujący tłum. Przepuścili mnie i jeszcze ciaśniej skupili się nad ciałem. Na podwórzu dymiły się ognie pod porzuconymi garnkami i mynaszkami. Wiatr skręcał z chrzęstem dym jak słomę i wyrzucał go za mury. Zrzucone ze strychu deski na ogień bezszelestnie zsunęły się w powietrzu, zabielały na tle czarnych okien i upadły z przeraźliwym trzaskiem. Z ziemi podniósł się słup kurzu, powoli zwinął się nad ziemią i upadł. Z niezmiernej oddali dochodził do mnie jednostajny, stłumiony szmer głosów jak zza ściany, z pomiędzy bloków mieszkalnych, z ulicy wysadzanej młodymi platanami, zza zakrętu garażu, z którego starczały długie, okryte brezentami nosy armat, wyskoczył mały, śmieszny jeep, wypchany żołnierzami. Prześliznął się między drzewami, prychnął olbrzymim kłębem dymu i kurzu, wparł się kołami w ziemię i przysiadł, hamując ze zgrzytem.
What's happened? Czemu ci ludzie tak krzyczą?
First Lieutenant pochylił się ku szoferowi. Ten wzruszył obojętnie ramionami. Spojrzałem zdziwiony na oficera. W otaczającej nas ciszy głos jego zabrzmiał ostro i nieprzyjemnie, jak darcie płótna. Oficer, napotkawszy spojrzenie, zamrugał i ściągnął nieco wargi. Wysunął z auta nogę i zakołysał nią z wahaniem. Słońce zalśniło i rozkwitło w brązowym, wyglansowanym półbuciku. Dwaj żołnierze z pistoletami maszynowymi na kolanach rozpierali się na tylnym siedzeniu. Kierowca sięgnął do kieszeni, wydobył paczkę papierosów, zerwał barwną opaskę, przechylił się do tyłu, częstując. Zapalili. Delikatny strumień niebieskiego dymu przepłynął koło twarzy i porwany wiatrem znikł w powietrzu. Podszedłem, nie śpiesząc się, do auta.
Do you speak English?
Zapytał szybko First Lieutenant. Poruszył niezdecydowanie szczęką, jakby rozpędzając się i naraz zaczął żuć.
I do.
Kiwnąłem. Głos mój zahuczał w głowie jak w pustej sali, aż się wstrząsnąłem. Patrzyłem na oficera nie jak na człowieka, a jak na daleki, obojętny przedmiot. Tłum zasłaniał szczelnie trupa dziewczyny, ale odwrócił się od niego i patrzył na żołnierzy. W uszach huczało mi jak w słuchawkach. Nagle ściana ludzi poruszyła się, odprysła.
What's happened?
Powtórzył nieco ostrzej pierwszy porucznik. Dotykał stopą ziemi. Zdawało się, że wypryśnie z auta.
Ktoś skrzywdził tych ludzi? Czemu oni tak krzyczą? Co się stało?
Żołnierz z karabinkiem, opuszczonym lufą na dół, wyszedł z tłumu, a za nim przepychali się pozostali dwaj, którzy wtedy palili papierosy. Nim jednak ten, który szedł przodem, zdążył coś powiedzieć, zwróciłem się do oficera.
Nothing, sir. Nic się nie stało.
Uspokoiłem go bagatelizującym ruchem ręki i uprzejmym poddaniem całego ciała. Nic się nie stało. Zastrzeliliście przed chwilą dziewczynę z obozu. Pierwszy porucznik wyskoczył z auta jak zwolniona raptem sprężyna. Twarz jego spłynęła przelotnie krwią i pobielała.
My God, powiedział.
Musiało mu nagle zaschnąć w ustach, gdyż krzywiąc się, wypluł gumę. Różowa grudka zaczerwieniła się w kurzu drogi.
My God, my God!
Chwycił się za głowę. My tu, w Europie, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, odrzekłem obojętnie. Przez 6 lat strzelali do nas Niemcy. Teraz strzeliliście wy. Co za różnica? Przez niski kurz, jak przez płytką rzekę, nie oglądając się ciężkim krokiem, odszedłem w głąb koszar do swoich książek, do swoich gratów, do swojej kolacji, którą już pewnie zafasowano. Cisza. Jak napęczniały balonik pękła z trzaskiem w uszach. Teraz dopiero uświadomiłem sobie, że nad ciałem dziewczyny tłum ciasno skupił się i patrząc w oczy żołnierzom cały czas wrogo skandował: Gestapo! Gestapo! Gestapo!